Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Wspaniale zobaczyć dziś w kalendarzu datę 24 grudnia, w tym roku podświetloną na czerwono, oczywiście z racji tego, że mamy niedzielę. To takie jakby podwójne podkreślenie religijnego charakteru świąt, których niektórzy tak bardzo chcieliby dziś pozbawić właśnie owego religijnego charakteru. Tak było też w okresie stanu wojennego. I dziś przypomnimy jedną z takich internowanych wigilii. A w tym momencie od godziny 11 na poznańskich targach odbywa się największa w Polsce wigilia dla ubogich, osób bezdomnych, starszych, chorych oraz samotnych z Poznania i okolic. O niej już za moment, a także o tym, jak święta Bożego Narodzenia spędzają kapłani. Zaczynamy jednak od życzeń metropolity poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.
Drodzy słuchacze Radia Poznań, Wigilię Bożego Narodzenia stajemy po raz kolejny w naszym życiu w obliczu tajemnicy betlejemskiej groty, w której Maryja porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i złożyła w żłobie. Dzięki temu cudownemu wydarzeniu ta grota przestała być zimną pieczarą, stała się miejscem prawdziwie świętym, w którym zamieszkał Syn Boży z najwyższą czcią adorowany przez Maryję i Józefa. Do tej adoracji dołączyli wkrótce prości pasterze, którzy w tej samej okolicy przebywali na polu i trzymali nocną straż nad swoim stadem. Po pewnym czasie przybyli także mędrcy ze wschodu, którzy, zobaczywszy dziecię, upadli na twarz i złożyli mu pokłon. Ich wspólnej adoracji towarzyszył śpiew zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Módlmy się za wszystkie narody zranione terroryzmem i wojną, a w szczególności za Ziemię Świętą i Ukrainę. Ukraina potrzebuje naszej gorącej modlitwy o sprawiedliwy pokój, a także pomocy materialnej z naszej strony. Niech nasza modlitwa obejmie wreszcie także tych, którzy ciężko obrażają Boga i człowieka swoją bezlitosną agresją. Niech decydenci uświadomią sobie zło, jakie czynią, i odrzucą drogę przemocy, aby szukać Bożego przebaczenia. Wszystkim słuchaczom Radia Poznań, wszystkim moim archidiecezjanom życzę z całego serca pięknych, pełnych radości i Bożego pokoju świąt. Niech Boże Dziecię błogosławi Wam, Waszym rodzinom, całej naszej Ojczyźnie, wszystkim naszym rodakom rozproszonym po całym świecie, a także wszystkim narodom. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Właśnie w tej chwili 1100 osób uczestniczy w Wigilii na poznańskich targach. Rozstawianie stołów rozpoczęło się już w piątek. Caritas od wielu lat organizuje to spotkanie, a każdego roku w pomaganiu ubogim uczestniczą setki młodych ludzi. Dlaczego pomagają w ten sposób? No to m.in. dyrektora poznańskiej Caritas księdza Marcina Janeckiego pytał Jacek Butlewski.
Każdy z nas ma to szczęście, że możemy cieszyć się, myślę, z tego, że mamy swoich bliskich, mamy swoje domy, mamy swoje rodziny i człowiek tak normalnie funkcjonujący to wynosi to ze swojego domu, żeby w tym czasie właśnie doświadczyć tego ciepła. No może jeśli jest to związane z wiarą, to przeżyć jakieś też doświadczenie związane z wiarą, właśnie religijne, przeżyć doświadczenie bycia razem, a jeśli jest to tylko tradycja, no to chociażby to, że właśnie w tym czasie każdy ma prawo do świętowania, do tego, by właśnie przeżyć ten czas wyjątkowo. I to jest taki główny powód, by właśnie tym ludziom, którzy z różnych powodów tam przychodzą, bo nie chciałbym do niego oceniać czy jakoś naznaczać, ale żeby im pokazać, że ten dzień jest wyjątkowy i że może inaczej wyglądać. I po pierwsze jest to właśnie taki akcent, który ma być dla nich takim przypomnieniem, jak no, ten czas należałoby przeżyć, jak powinno się go przeżyć i ma też to uświadomić właśnie tym osobom, które przychodzą też. Ma to być też taki znak dla nich, że nie są sami w tych swoich różnych trudnościach, które przeżywają właśnie czy to w bezdomności, czy w uzależnieniu, czy w jakiś inny sposób w samotności. Nie zostają sami, tylko też jesteśmy przy nich. I to jest też takie działanie jakby dla dwóch stron korzystne, ponieważ my też przy okazji widzimy, jak wiele jest ludzi, którzy chcą pomagać, jak wielu jest też zaangażowanych w to, żeby pomagać, bo przecież tę Wigilię przygotowują nie tylko sam Caritas, ale przy współpracy szkoły, gdzie jest młodzież, więc to jest akcent, który też dzisiaj jest bardzo potrzebny, ukazujący, że jednak młodzież ma serca też wrażliwe i gotowe do pomocy, i że nie jest też obojętna na to, co dzieje się z drugim człowiekiem.
Nazywam się Iga. Mnóstwo jest pracy, ale zdziwiłam się, ponieważ praca idzie bardzo szybko, ze względu na to, ile osób jest zaangażowanych. Uważam, że to jest coś cudownego, że możemy pomóc. Uważam, że to jest niesamowite, jak w momencie, w którym tyle osób się przykłada po prostu do pomocy, jak możemy zdziałać cuda. Jak osoby, które potrzebują tej Wigilii, mogą tak naprawdę i doświadczyć.
Czym dla Was jest młodych ludzi możliwość przygotowania pomocy, obserwowania tej Wigilii?
No, uważam, że to jest dla nas coś cudownego, jest to dla nas doświadczenie, uważam, że to nas jednak kształci. No jest to coś, co zapamiętamy na pewno na długo i mnie to na przykład bardzo motywuje do dalszego działania.
To jest jednak przedsięwzięcie, które przygotowujemy już od września i też ten skład wolontariuszy i tak dalej musi być odpowiednio dobrany i przygotowany. Więc dla nas jest taka korzyść, że my właśnie widzimy to dobro, które też się rodzi. Darczyńców oczywiście, którzy przychodzą i chcą też wspomagać, także i osób, które no właśnie wspierają nas i pokazujemy też, że możemy razem wiele uczynić dobrego. I miasto Poznań, i Caritas, i targi międzynarodowe, i siostry w Jadłodajniach, i dyrektorzy szkół i tak dalej. No to pokazuje też naszą jedność, a myślę, że jest to też ważne dzisiaj, żeby też pokazywać, że wspólnie możemy też jakieś wielkie, piękne dzieła robić. Więc jest to korzyść i dla tych, którzy przychodzą, no że właśnie oni mają doświadczyć tego dobra, ciepła, tego klimatu świątecznego, a dla nas jest to okazja do tego, by właśnie nie skupiać się na sobie, ale też zobaczyć, że nie idziemy przez życie sami, tylko właśnie z drugim człowiekiem, który czasem potrzebuje pomocy. I dlatego jest ta Wigilia, po to, żeby właśnie jedni i drudzy w jakimś takim miejscu się spotkali i przeżyli w tym czasie to doświadczenie właśnie bycia obok siebie też.
Wiele tygodni trwały przygotowania do Wigilii Caritas na targach. Teraz ta Wigilia się dzieje. Jakie to przedsięwzięcie?
Jedno z największych w Polsce. Magdalena Ciesielska, koordynator 11 Liceum Ogólnokształcącego. 11 Liceum Ogólnokształcące w swoich murach nie pomieściło tych wolontariuszy i sama Wigilia musiała już być na dwie tury rozkładana. No, w tej chwili mamy około 1000 potrzebujących. Rok rocznie. Ta liczba się troszeczkę zmienia, ale jest taka mniej więcej stała.
Czy sytuacja zmieniła się po wojnie w Ukrainie? Czy ta liczba się zwiększyła potrzebujących?
Tak zakładaliśmy, dlatego też w ubiegłym roku było przygotowane więcej miejsc i okazało się, że nie było takiej potrzeby. Ta liczba stała i ona się raczej nie zmienia. Około 1000 osób potrzebujących bierze udział rok rocznie i to są oczywiście podopieczni Caritas.
Jak wygląda to spotkanie?
Najpierw przychodzą wolontariusze i rozkładają ciepłe jedzenie, przygotowują się do tej całej uroczystości. Przygotowujemy też miejsce, żeby mogli usiąść i kiedy zasiadają nasi goście, uczniowie, bo głównie wolontariuszami są uczniowie wraz z nauczycielami, opiekunami, rozdają te jedzenia. Biskup przemawia bardzo uroczyście, więc nadaje temu wydarzeniu taki wyjątkowy, piękny ton.
Czym dla Pani jest ta Wigilia?
No ja jestem od 2009 roku rocznie zaangażowana w tą uroczystość i dla mnie i dla mojej rodziny to zmieniło jak gdyby wizerunek i taką wyjątkowość tego święta, ponieważ widzę taką potrzebę pomagania innym.
Wizualnie czy się zmieniała ta Wigilia na przestrzeni lat? Oczywiście wtedy w liceum, kiedy zaczynaliście, było zupełnie inaczej, było dużo mniej miejsca. Tutaj jest hala targowa, ale te hale też się zmieniały.
Tak, te hale na początku były bardzo bogato ozdabiane przez uczniów ze szkoły podstawowej. Oni przygotowywali ozdoby, a licealiści je tutaj zawieszali. Hale też zmieniamy ze względu na to, jakie są możliwości. I wydaje mi się, że idziemy w takim kierunku minimalizmu, ale piękności. Jest choinka, jest tradycja, są kolędy, wygląd. Wydaje mi się, że potrafimy stworzyć poprzez samych siebie, poprzez to, jak my się zachowujemy, jak się ubierzemy, jak tworzymy atmosferę. I to jest chyba wyjątkowe. Są wśród nich osoby, które po prostu potrzebują drugiej osoby, potrzebują kontaktu. Są takie, które rzeczywiście są bezdomne. Tutaj nie ma żadnego zaszeregowania. Jeżeli taka osoba przyjdzie, potrzebuje tego, to jest ugoszczona.
Nie ma chyba wśród nas ludzi, którzy na datę 13 grudnia reagowaliby spokojnie. Po tylu latach, jakie minęło od tamtej ciemnej nocy 1981 roku, pozostają niezmiennie złość, żal, poczucie wielkiej krzywdy, nienaprawionej. Sięgnijmy do trudnych i wciąż bolesnych wspomnień. Głos ma działający w Solidarności, młody wówczas doktor polonistyki UAM Stanisław Mikołajczak, dziś profesor, szef Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego. tymi wspomnieniami dzielił się 10 lat temu, no ale dopiero teraz przyszedł czas, aby ich posłuchać.
Pewne dni pozostają w pamięci i zostaną, myślę, na zawsze. Ja ze przypadku internowania w Gębarzewie i byłem tam z trzema kolegami w celi od 13 grudnia, od nocy z 12 na 13 grudnia. Nawet na tę Wigilię przygotowywaliśmy się wcześniej, od momentu, kiedy zorientowaliśmy się, że nasz pobyt w więzieniu będzie trwał dłużej, no i że Wigilię trzeba będzie spędzić tam. Było nam bardzo ciężko, zwłaszcza, że ten pierwszy okres naszego internowania, pierwsze tygodnie były psychicznie trudne do zniesienia, bo wobec nas stosowano dosyć ostre formy psychicznego nacisku. Ale w momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że będziemy siedzieć dłużej, staraliśmy się jakoś psychicznie do tej Wigilii przygotować. Ale zanim nastał 24 dzień grudnia, były te dwa tygodnie oczekiwania na ten dzień. Przygotowaliśmy się w ten sposób, że zostawiliśmy dwa prześcieradła na obrus, żeby przykryć stół, który zawsze był goły. Ale najważniejsze było przygotowanie psychiczne. W 1981 roku myśmy byli rodziną od kilkunastu lat. Mieliśmy już czwórkę dzieci. Mieliśmy pewien własny rytuał rodzinny przeżywania Wigilii, przeżywania całego okresu poprzedzającego Wigilię. I nagle okazuje się, że tego wszystkiego nie ma, że to wszystko robimy oddzielnie. Znaczy myślami byliśmy razem, ale ja w tym nie uczestniczyłem. Domyślałem się, jak to przebiega i wiedziałem, że wzajemnie będzie nam trudno bez siebie w tym dniu. Chcąc jakoś znieść to psychicznie, starałem się wytwarzać pewien dystans do tego psychicznie. To było bardzo niedobre, bo takie wytwarzanie takiej pustki obronnej jest bardzo trudne, ale jakoś starałem się tak postępować, żeby te święta znieść psychicznie, tym bardziej, że w celi różnie bywało z tymi nastrojami. Nie chciałem się rozkleić. Mieliśmy w gronie jednego z kolegów, który był niewierzącym. No nie chcieliśmy się właśnie rozkleić wobec niego. No nadszedł potem dzień Wigilii. Chcieliśmy go przeżyć religijnie. Mieliśmy już możliwość odbycia spowiedzi. Byliśmy przed południem u spowiedzi. Ale najbardziej wraził mi się w pamięć moment nie spowiedzi, ale moment przeszukania. Wywołano nas w pewnym momencie przed południem z celi wszystkich, kazali nam wyjść. Zaprowadzili nas do celi, którą znaliśmy jako tak zwaną kabarynę. Było to pomieszczenie okratowane wewnętrznie, drzwi i okna, w którym było gołe drewniane łoże. Kazano nam stanąć za tym łóżkiem. Naprzeciw każdego z nas stanął strażnik więzienny, właściwie klawisz, jakśmy mówili. Kazali nam się rozebrać do naga, rzeczy rzucać na to łóżko. Oni stali przed nami, to jest odległość metra. Spuścić kalesony i wykonać przysiad. Bezsens, zupełny bezsens, dlatego że myśmy nie mieli żadnego kontaktu z światem zewnętrznym od dwóch tygodni. A oni w tym czasie przeszukiwali na naszych oczach nasze rzeczy, grzebali w tym, co tam jeszcze mieliśmy, chusteczki. A w tym czasie druga ekipa, jakśmy się później zorientowali, powróciwszy do celi, przeszukiwała cele. Tak, żebyśmy widzieli, że to było przeszukane. Ja byłem raz tak przeszukiwany, właśnie wieczór Wigilii. No a potem na obiad była jakaś zupa, chyba grochówka, nie pamiętam, te zupy były bardzo podobne. W każdym razie dla katolika zupa nie do jedzenia, więc nie jedliśmy. A na wieczór jakaś zimna morska ryba, ziemniaki, też zimne, ale była ta ryba, prawda, wigilijna, jaka była, ale była ryba. A potem była próba zabijania czasu. Ten niewierzący kolega dostał paczkę, ale nieświąteczną, mięsną. Były takie cukierki, gumki. Bawiliśmy się tym, losowaliśmy. I czekaliśmy na zapowiedzianą pasterkę, żeby zabić myśli, bo to wszystko odbywało się na powierzchni. Głęboko byliśmy tam, myślami, ale nie chcieliśmy się odkryć. Nadszedł czas pasterki, słuchaliśmy jej należąco. To może brzmieć dziwnie, najbardziej uroczysta msza w czasie roku, katolik słucha należąco, ale chcieliśmy złapać intymność, każdy odwrócił się do ściany i był wtedy sam i ze swoimi. I bardzo taki wzruszający moment, kiedy kapłan powiedział, przekażcie sobie znak pokoju i rozlega się pukanie w ścianę z wszystkich cel. Ten zwyczaj przyjął się już właściwie w czasie pierwszej mszy, której słuchaliśmy przez radio. I ten grzmot, który szedł przez całą cel. Potem śpiewanie kolęd, ale to wszystko było takie właśnie jakby zabijanie czasu. Opłatka nie mieliśmy. W niektórych celach mieli ułamki opłatka przekazywane oknami z celi do celi, tam gdzie się dało. W naszej celi nie było. Chcieliśmy mieć chociaż krzyż. Nie było go z czego zrobić. Najpierw wymalowaliśmy zaraz na początku krzyż na ścianie, ale to nie było to. Krzyż powinien być na stole. Zrobiliśmy z kartki papieru, ale był nieestetyczny. I potem wpadłem na pomysł, żeby go zrobić ze skórki od chleba. I ze spodu od chleba wykroiliśmy ten krzyż, powiesiliśmy go na gwoździu nad łóżkiem i on był z nami, właściwie towarzyszył mi przez wszystkie dni pobytu w celi. Mam go teraz w domu, wyschnięty, zgięty w pałąk. No, jest pewną pamiątką z tamtego czasu, ale konkretnie z wieczerzy Wigilii. Życzenia sobie składaliśmy. Właściwie nawet nie bardzo pamiętam, czegośmy sobie życzyli. Na pewno były to życzenia związane z szybkim powrotem do domu, ale także życzenia ideowe, życzenia związane ze spełnieniem się naszych ideałów, dla których byliśmy w tym więzieniu. Wszyscy byli wzruszeni, ale staraliśmy się jakoś panować nad sobą. Pamiętam, że byliśmy tak jakby zewnętrznie weseli, taką pustą radością, taką zastępczą radością, sztuczną radością.
Dla księży okres Adwentu i same święta Bożego Narodzenia to nie jest spokojny czas. Ostatecznie jednak również na plebanii znajduje się chwila, aby usiąść wspólnie przy wigilijnym stole, dokładnie tak jak w zwykłym domu. Z duchownymi z północnej Wielkopolski rozmawiał Przemysław Stochaj.
Czas świąt Bożego Narodzenia u zwykłych ludzi to często czas odpoczynku, spotkania z rodziną. U duchownych jest inaczej, no bo przecież pasterka przygotowania właśnie do świąt to czas bardziej pracy. Jak znaleźć czas na modlitwę, na przygotowanie tej Wigilii? Jak to w ogóle wygląda na parafii?
Dla kapłanów, tu nie będę wcale odkrywczym, jest to czas szczególnego wysiłku.
Proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Pile, ksiądz Stanisław Oracz.
I to on trwa właściwie cały Adwent, bo począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu, poprzez roraty, poprzez spowiedzi większej ilości, poprzez rekolekcje, no i na finiszu poprzez przygotowanie do świąt do tej strony estetycznej, a więc kościół, a więc wspólnoty, spotkania, szopka, prawda, no i celebracje mszy świętej. Jeden odpowiedzialny za ministrantów, to przygotowuje ministrantów, całą asyst, inny za kościół akademicki, bo odpowiedzialny za studentów, inny z kolei za kościół duży, bo trzeba szopkę dużo robić, a kościoły są, to jest potężny wysiłek. Stąd też z pewnością czasu na takie myślenie o sobie specjalnie nie ma. I pewnie takim głębszym oddechem to jest właśnie Wigilia, którą jak w każdym domu, tak i tu w domu parafialnym zasiądziemy do stołu po to, aby się nacieszyć przychodzącym Panem. Tak będzie i w tym roku, bo źle było, bo gdybyśmy przeżywszy tak, przygotowując całą parafię, zapomnieli o istocie, jaką jest święta i co świętujemy. Przede wszystkim, żeby nie zgubić istoty tych świąt, czyli Chrystusa przychodzącego. Dlatego to jest najważniejsze.
Wspomniał ksiądz, że jest Wigilia. Księża, duchowni siadają przy stole, pewnie tym dużym, przy którym my teraz siedzimy. I jak to wygląda w praktyce? Pojawia się 12 potraw?
No, to zależy od możliwości plebanii, parafii i mądrości, roztropności pani gospodyń. Dlatego też bym nie ingerował. O to tylko prosiłem, żebyśmy mogli coś dobrego zjeść, przeżyć przede wszystkim dar spotkania, bo to jest najistotniejsze. Wiemy doskonale o tym, że to obiegowe, funkcjonujące 12 potraw. Ja tam byłem raz drugi przy takiej wieczerzy wigilijnej. Proszę mi wierzyć, nie do końca dotrwałem. Nie chodzi o wyliczankę. Chodzi o to przede wszystkim, aby był klimat. Aby klimat był takiej autentycznej otwartości i bliskości, aby był czas na złożenie sobie życiem, przełamanie się poświęconym opłatkiem, aby to wszystko tworzyło taką oazę szczęścia i radości, że Bóg przychodzi i że jeszcze go się radować.
Samą Wigilię po części przygotowujemy jakoś tam sami, jako misjonarze, którzy pracujemy od wielu lat na różnych misjach. Ksiądz Janusz Jezusek, misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej. Tam musieliśmy również w jakiś sposób sobie te potrawy przygotować, ale i po części właśnie przygotowują tutaj nasze panie, które obsługują dom zakonny, w którym jest nas 16, a więc to taka dosyć duża wigilia, do której zasiadamy. W tym czasie dzielimy się opłatkiem, tak jak to już jest tradycyjnie. Pochodzimy z różnych regionów Polski, dlatego te tradycje są różne na Śląsku, na Kaszubach, ale staramy się przy jednym stole to od wielu, wielu, wielu lat łączyć, zarówno w potrawach, jak i właśnie w tym przeżywaniu tej Wigilii, tych świąt, które na nas czekają.
A to co pojawia się na stole, co na przykład nie pasuje do Wielkopolski?
No, ja myślę, że tutaj jest taki bardzo szeroki wachlarz. Oczywiście nie możemy mieć wszystkiego, tak jak to regionalnie, ale myślę, że w tym roku będzie i Śląska moczka i będą makówki i ryba, karp pieczony i barszcz i kutia się pojawi i właśnie część tych wschodnich potraw. Przygotowujemy się do tego wszystkiego, robiąc też jakieś małe prezenty.
Wspomniał ksiądz o prezentach, więc muszę o to zapytać. Jak to wygląda z tymi prezentami? Czy księża obdarowują siebie?
To nie są prezenty tego wymiaru, które są w tych środowiskach domowych. Jakoś tak może i nawet nie potrzebujemy, ale są właśnie te szczere życzenia, życzliwość i to jest chyba takie najważniejsze. A może w tym jeszcze właśnie taki jakiś symbol symboliczny, który też daje nam radość.
Jak to wygląda z rodzinami? Czy rodziny odwiedzają parafię? Czy niektórzy księża wyjeżdżają do rodzin? Czy spędzają właśnie święta konkretnie na swojej parafii w kościele?
No z racji tej, że mamy 11 więcej księży, to niektórzy pojadą pewnie w pierwszy dzień świąt po kilku mszach świętych, wybiorą się do swoich rodzinnych domów po to, żeby chociaż na miastkę tego rodzinnego domu także zakosztować i to, co mama przygotowała na spotkanie, prawda, świąteczne. Ale tak myślę, że jak jest jedynka w pojedynkę, to nie da rady. To trzeba od rana do wieczora pilnować kościoła i konfesjonału i mniejszych parafiach. U nas jest ten komfort, że można sobie jakoś tak podzielić i podzielone jest, że ja zasady nie jeżdżę, bo mam 700 km do domu, więc pewnie będę musiał jak każde święta spędzić tutaj z parafianami. Co nie ukrywam, że jest mi z tym bardzo dobrze, bo dużo przyjaciół, ludzi chętnie zaprasza i chce widzieć księdza u siebie w domu. Jadę na wszystkich świętych, na grup rodziców i to mi jakoś kompensuje to w ciągu roku.
My jesteśmy raczej tutaj od wielu, wielu lat nastawieni, to znaczy się tak przeżywamy w naszej rodzinie zakonnej i ona jest podstawą jakby tutaj tym fundamentem. Natomiast o ile się uda i jest to jakoś tak możliwe, to odwiedza się rodzina, ale to już po świętach, to już po tym nawale pracy w innych warunkach. Pracujemy na misjach, pracujemy daleko i na Papui Nowej Gwinei i na Madagaskarze i w krajach europejskich, wschodnich i zachodnich. Także my nauczyliśmy się przeżywać po prostu sami, ale też jako wspólnota zakonna, to jest wspólnota rodzinna.
Właśnie w dużych parafiach, gdzie pracuje kilku księży, do takiej należy ksiądz, łatwiej chyba stworzyć wspólnotę świętowania, a w małych, gdzie jest tylko jeden duchowny, to pewnie wygląda inaczej.
No, powiem tak z doświadczenia już i z misji, że przeżywaliśmy sami, nawet przy jednej puszce z rybami, tak jak opowiadał jeden z kolegów naszych na Papui Nowej Gwinei, kiedy przyjechał na pasterkę. Tam zupełnie inny klimat, inni ludzie, inne tradycje. Tak też mu też trochę żal było tego właśnie klimatu wigilijnego. Mówi, otworzył sobie puszkę z rybami i w ten sposób przeżył również Wigilię. Bez względu na to, co jest na stole, bez względu na to, kto jest obok nas, Pan Jezus po prostu się narodził i to było najważniejsze.
Zanim zasiądziemy przy wigilijnych stołach, posłuchajmy, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. komentuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tegoroczny, najkrótszy z możliwych Adwent doprowadza nas 24 grudnia do czwartej niedzieli Adwentu, która zarazem jest Wigilią Bożego Narodzenia. I do południa rozważamy jeszcze treści tej ostatniej niedzieli Adwentu, czwartej, ale jakże ważnej. A po południu, kiedy już będziemy o zmierzchu zasiadać do wigilijnego stołu i później wieczorem świętując podczas pasterek tajemnicę narodzenia Pana Jezusa, zobaczymy, jak szybko te wszystkie nadzieje narodu wybranego, ale też nasze, wypełniają się w tajemnicy wcielenia Syna Bożego i przyjścia na świat Zbawiciela. To tegoroczne przyspieszenie na końcówce Adwentu, można tak powiedzieć, pokazuje nam, jak bardzo Bóg tęskni za tym, żeby odpowiedzieć na poszukiwania naszych serc i na nasze oczekiwania. I oto dzisiaj słuchamy Ewangelii o zwiastowaniu Najświętszej Marii Pannie w domku w Nazarecie. Przychodzi Archanioł Gabriel do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Doskonale znamy ten fragment. Przychodzi anioł i zwiastuje jej wielką radość, wyjaśnia, że została przepełniona przez łaskę, że została przez łaskę przygotowana do niezwykłego zadania, jakie Bóg pragnie zawierzyć właśnie jej, tej skromnej dziewczynie z galilejskiej wioseczki. Nic więc dziwnego, że Maryja na takie objawienie reaguje bardzo powściągliwie. Anioł od razu też odpowiada na to: nie bój się, Maryjo. Charakterystycznie zatem widzimy, że kiedy Bóg przychodzi, kiedy objawia się z całą swoją mocą tak wyraźnie tutaj przez swojego anioła, to jego pojawienie rodzi w ludziach pewien lęk, respekt. Dlatego anioł mówi: nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Proroctwo to, jak słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi proroka Samuela, król Dawid usłyszał za pośrednictwem proroka Natana. To Dawidowi Natan przekazał te słowa od Boga: kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. I kiedy Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi, powołuje się na to właśnie proroctwo, na te słowa, na tę przysięgę daną przez Boga Dawidowi za pośrednictwem proroka Natana. Duch Święty stąpi na Ciebie, wyjaśnia anioł, i moc Najwyższego okryje Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nie tylko, patrząc po ludzku, potomkiem Dawida, ale będzie nazwane, czyli będzie Synem Bożym. Jakie to proroctwo ma znaczenie dla nas, zasiadających za kilka chwil do stołów wigilijnych? Nad tym zastanowimy się po krótkiej przerwie. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Zasiadając za kilka chwil do wigilijnego stołu, dzieląc się opłatkiem, będziemy zaproszeni do tego, żeby stworzyć wspólnotę tego królestwa, tego króla, który przychodzi, potomka Dawida. Dlatego mówimy, że najpewniejszym adresem oczekiwania na Chrystusa jest bycie blisko Maryi, ponieważ ta, która nie przegapiła jego pierwszego przyjścia w historii, zupełnie niespodziewanego, choć zapowiadanego, zarówno co do czasu, jak co do stylu, w jakim przyszedł, ona także nam nie pozwoli przegapić tego jego nadejścia, kiedy dzisiaj zaczynamy świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia. i kiedy zostawiamy wolne miejsce przy stole dla niespodziewanego gościa, możemy sobie wyobrazić, że także ona, Maryja, w szczególnie tajemniczy, mistyczny sposób zasiada z nami, jest w naszych domach, jest z naszymi rodzinami, żebyśmy nie przegapili tego decydującego momentu nadejścia Zbawiciela, żebyśmy mogli Go przyjąć jako prawowitego Króla naszego życia, naszych domów, naszych rodzin. Co to znaczy, że nowonarodzony ma w nich zakrólować? To po pierwsze daje nam wielką godność królewską, to daje nam także szczególne miejsce w historii i dziejach zbawienia, ale będzie to miejsce na tyle skuteczne dla nas i dla naszych relacji, na ile my w naszych sercach zrobimy Mu miejsce, temu, który przychodzi z nieba, tak jak dzisiaj figurkę Jezusa zobaczymy w żłóbkach, zobaczymy w szopkach, pewnie gdzieś pod choinkami w domach, ona się dzisiaj wreszcie pojawi. Dzisiaj także powinna pojawić się w naszych sercach. Te zewnętrzne znaki świętowania, symbole, także bogactwo tego świętowania, radość prezentów, to wszystko ma nas ukierunkowywać na tę wielką radość, która płynie z prawdy, że Jezus przychodzi do nas, że Jezus jest z nami, że jest Emmanuelem, Bogiem z nami, że jest Jezusem, Zbawicielem każdego człowieka, że jest światłością, która rozprasza nasze ciemności. I tak oto witamy Go dzisiaj pośród nas i niech nie zabraknie w czasie tego świętowania takiego odwołania się do tej najgłębszej prawdy tych świąt, że Jezus przychodzi, żeby być z nami, przychodzi do naszych sytuacji, jakie by nie były, czasami do naszego zagubienia, do naszych ciemności i przychodzi, żeby je przemieniać. Szczególne znaczenie ma Jego przyjście do naszych relacji. Zobaczmy, że to dzielenie się opłatkiem, które jest jedną z najpiękniejszych naszych tradycji, staje się, zwłaszcza dla młodego pokolenia, coraz trudniejszą, kiedy trzeba stanąć naprzeciwko drugiego człowieka i wypowiedzieć kilka słów życzeń. Pięknie by było, gdyby to nie były tylko życzenia wesołych świąt i błogosławieństwa Bożego, ale żeby były osobiste. Młodzi ludzie zwłaszcza mają z tym dzisiaj pewną trudność, najchętniej uciekliby od takich momentów. Także dlatego, że może są jakoś poruszające, wzruszające, a to przecież właśnie w tych momentach doświadczamy najbardziej naszych więzi, tej bliskości i w świecie, którym pełno jest cynizmu, jakiegoś biegu, powierzchowności, mamy zatrzymać się i stanąć naprzeciwko Ciebie z całą życzliwością, na jaką potrafimy się zdobyć. I kiedy czasami pytamy, dlaczego padają takie słowa, że najchętniej młodzi by ominęli ten moment Wigilii, to mówią, że w sumie to nie wiedzą, czego życzyć, nie mają co powiedzieć. I to by pokazywało, jak bardzo potrzebujemy tego Jezusa, który kocha każdego człowieka. I nawet jeśli ja nie jestem w stanie wymyślić jakichś życzeń, to warto pomyśleć, jakiego dobra chciałby dla tego człowieka, który stoi naprzeciwko mnie, Chrystus, który się rodzi, który przychodzi. Jeśli pozwolimy temu Jezusowi zapanować w naszych relacjach, zobaczymy, że nigdy nie zabraknie nam słów życzliwości wobec drugiego człowieka, że nigdy nie będziemy żywić uraz, że nie będziemy zapamiętywać się w sporze, a będziemy gotowi do przebaczenia, które pozwoli nam do każdego wyciągnąć rękę, na której złożony będzie kawałek chleba symbolizujący zarówno nas i nasze życie, Jego kruchość, jak i pokorę Syna Bożego, który stał się jednym z nas, żeby nas i nasze relacje przemienić i zbawić. Niech te spotkania wigilijne będą pięknym czasem królowania Jezusa Chrystusa w sercach wszystkich, którzy na Niego czekają i za Nim tęsknią.
A my życzymy Państwu, aby nigdy nie zabrakło nam dobrych słów i myśli w czasie dzielenia się opłatkiem. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Usłyszymy się ponownie jutro, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.
Między niebem a ziemią.